Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Dziś w cyklu poradniczym będziemy rozmawiać o tym, jakie możliwości dają projekty realizowane dla społeczności lokalnych, kto może brać udział w takich projektach, no i dlaczego tak ważne jest aktywizowanie społeczności lokalnych. Dziś będziemy o tym mówić głównie na przykładzie programu Działaj Lokalnie w zielonogórskim studiu Radia Zachód. Troje gości: pani Marta Stachowska, Fundacja Collegium Polonicum, koordynator ośrodka Działaj Lokalnie.
Witam serdecznie.
Jednego z trzech ośrodków działań lokalnie na terenie województwa lubuskiego.
Się.
Pani Ewa Klepczyńska, prezes Stowarzyszenia Skarpa Gosthorze z Gosthorza.
Tak, z Gosthorza.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Robert Narkun, Stowarzyszenie Raduszczanka ze Starego Raduszca.
Dzień dobry państwu.
I obie miejscowości na terenie powiatu krośnieńskiego.
I gminy krosnodrzeńskie.
Dokładnie tak. Program realizuje Andrzej Pijanowski. Będzie odbierał też dziś państwa telefony, gdybyście mieli państwo ochotę włączyć się do audycji i zadać pytanie naszym gościom. 68 324 22 55 i 801 327 462. Ja się nazywam Sylwia Misiak i rozpoczynamy naszą rozmowę, która potrwa do godziny 15. Program Działaj Lokalnie to program grantowy, którego kolejna edycja właśnie się rozpoczyna. Można pisać projekty, aplikować o środki na działania lokalne. Dziś powiemy o tym, kto może właśnie starać się o te środki i jak je pozyskać. Tak jak powiedziałam, w województwie lubuskim konkursy prowadzą trzy podmioty. To Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z Nowego Miasteczka, Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych z Sulęcina oraz Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum ze Słubic, której reprezentantkę dziś mamy tu dzisiaj w studiu. No i na początek właśnie pytanie do pani. Kto może brać udział w projektach w ramach tego programu Działaj Lokalnie?
Nabór do programu Działaj Lokalnie właśnie się rozpoczął w kwietniu i do końca maja można składać wnioski. Program grantowy Działaj Lokalnie jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, natomiast realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. I tutaj schodzimy niżej, ponieważ te lokalne konkursy są realizowane przez ośrodki Działaj Lokalnie. I tak jak wspomniała pani wcześniej, na terenie województwa lubuskiego mamy trzy takie i my jako fundacja jesteśmy jednym z nich. I tutaj organizacje pozarządowe mogą składać, bądź grupy nieformalne, które uzyskają osobowość prawną, mogą składać wnioski na swoje pomysły. I tak naprawdę my tutaj działamy na terenie 13 gmin z powiatu krośnieńskiego, z powiatu słubickiego, czy też dalej na północ Kostrzyn, Witnica bądź Słońsk. I właśnie z tych terenów mogą organizacje pozarządowe składać wnioski na swoje pomysły. I tak naprawdę nie ma tutaj zawężonego jakiegoś pola działania. To, co lokalnej społeczności przyjdzie do głowy, że tak powiem, i ta, jaka jest potrzeba, no to na to mogą złożyć swój pomysł i uzyskać dofinansowanie.
To są głównie małe miejscowości.
To są głównie małe miejscowości, do 20 tysięcy mieszkańców. I tutaj tak naprawdę to właśnie w tych małych, lokalnych społecznościach rodzą się bardzo ciekawe pomysły. I dlaczego tutaj schodzimy tak nisko? Bo tutaj są oddolne inicjatywy. Tutaj lokalne społeczności tak naprawdę wiedzą, jaka jest u nich potrzeba, jakie jest dobro wspólne, co te organizacje chciałyby realizować i po prostu składają do nas swoje pomysły w formie projektu. Jeżeli jest fajny wniosek, dobrze napisany, no to mogą uzyskać dofinansowanie.
Mówi pani, że to spektrum jest bardzo szerokie, ale gdybyśmy spróbowali tak uogólnić, czego najbardziej potrzeba w tych małych miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, czy możemy jakieś takie obszary wyodrębnić, chociażby patrząc na działania, które były realizowane do tej pory i na pomysły mieszkańców, jakie pojawiały się w poprzednich edycjach.
Bo tutaj też, jak sama nazwa wskazuje, nazwa programu Działaj Lokalnie, no to chodzi o te właśnie działania lokalne i o to dobro wspólne, bo w każdej miejscowości to dobro wspólne jest inne. W związku z tym tutaj no mamy też, z nami są tutaj przedstawiciele dwóch organizacji, które takie projekty realizowały i tutaj, tu były inne pomysły i tu były inne pomysły. Więc tak to wygląda.
Zaraz będziemy pytać przedstawicieli tych organizacji. Albo może od razu. Wiemy, że te projekty muszą odpowiadać na potrzeby lokalne, więc pytanie, jak państwo przyglądaliście się tym potrzebom? Jak to się bada w społecznościach lokalnych? Czy to są po prostu rozmowy między sąsiadami? Brakuje nam tego i tego. Fajnie by było, gdyby coś się pojawiło. Czy to ma jakiś taki bardziej uporządkowany, formalny, większy wymiar, że to jakaś rada wsi na przykład? Czy jak wyglądają te dyskusje, jak wygląda badanie potrzeb?
Szanowni Państwo, w mojej miejscowości, miejscowość Gostchorze, leży koło Krasnodrzeńskiego nad rzeką Odrą, ma bardzo potężną historię, ponieważ kiedyś stał również tam gród średniowieczny. Jestem sołtysą od kilku lat, założyliśmy Stowarzyszenie Skarpa Gostchorze, gdzie oprócz tego, że mamy swój fundusz sołecki, jeszcze pozyskujemy wiele, wiele projektów na dodatkowe finansowanie naszej wsi. Od 2010 roku realizowaliśmy już kilka projektów właśnie przez fundację, gdzie rzeczywiście były te efekty bardzo wymierne. Po prostu zbieraliśmy się mieszkańcy, że tak powiem, w świetlicy wiejskiej. Jeden pomysł, drugi pomysł, trzeci pomysł. Fajnie by to było potrzebne, to by było potrzebne. To zrealizujemy, to zrobimy. Wpadliśmy na takie świetne pomysły i po prostu od kilku lat realizujemy i z tego cieszymy się przede wszystkim bardzo.
Czyli taka burza mózgów, tak, bank pomysłów i teraz po kolei.
I po kolei sobie je realizujemy. No, od 2010 roku pierwszym projektem to jest dofinansowanie, ponieważ mieszkańcy wybudowali sami nad rzeką Odrą taką barkę, taką replikę barki, zwracając się do tego, że nasze stowarzyszenie działa pod względem turystycznym rzeki Odry. Więc teraz okazuje się, że mamy wybudowaną jeszcze przystań. Do tego jest ta barka. I już z tego samego brzegu widać, że coś w tej miejscowości się dzieje, że ta miejscowość jest urokliwa i piękna właśnie między innymi temu, że działają lokalnie. Odremontowaliśmy tą balkę, wymalowaliśmy, kupiliśmy kwiaty, dopowaliśmy troszeczkę drogę, żeśmy zrobili. Uważam, że to były pierwsze pieniądze, gdzie żeśmy pobudzili do dalszego składania projektów. Następnym projektem było odbudowa i Adeli Wodospadowej. To jest taka część dalej, która nad rzeką Odrą leży. I też między innymi żeśmy zagospodarowali taki wodospad, tam żeśmy uporządkowali teren, miejsce na ognisko, miejsce na rowery, właśnie też z wyjściem na naszą przystań i na naszą barkę. Często jest taka sytuacja, że turyści, którzy się zatrzymują w naszej miejscowości, po prostu jak jest niepogoda, to wychodzą sobie czy z kajaków, czy z jakichś motorówek, wchodzą na tą barkę, mają tam zadaszenie, mogą sobie usiąść, mogą sobie odpocząć. Głównie chodzi o wędkarzy tak samo. Także zaczyna się rozwijać ta turystyka bardzo głęboko naddodrzańska, ale również bardzo fajne pomysły i bardzo fajne projekty, żeśmy realizowali a propos naszego grodziska średniowiecznego, ponieważ prowadziliśmy takie warsztaty tańców średniowiecznych, jadła średniowiecznego, wybudowaliśmy na przykład na grodzisku też szałas średniowieczny dla turystów, żeby po prostu mogli też się schować, jeżeli będą tam zwiedzać naszą wieś. Również jest postawiona nowa brama Goskaru. Goskar to jest nasza miejscowość z języka niemieckiego, kiedyś tak się nazywała ta miejscowość. I Goskar jest w tym elementem, że dużo ludzi też kojarzy. Ta brama jest tak jakby wejściem do przepięknego terenu naszego, gdzie również był uporządkowany, ponieważ tam stoi i plac zabaw dla dzieci, i fitness, i jest to razem wszystko połączone. I właśnie z tych projektów z Fundacji Kolegium Polonikum zrealizowaliśmy tych wiele projektów, gdzie pozostawiły, że tak powiem, swoje rzeczy twarde na ziemi. Między innymi właśnie ten strzałas, między innymi ta barka, prawda? Między innymi jeszcze dodatkowo uporządkowanie terenu całego, prawda? Odmalowanie tych pozostałych części. No i głównie ta brama Goskaru, gdzie jest naszym elementem i symbolem średniowiecznego wejścia do naszej krainy, że tak powiem, przepięknej miejscowości.
Czyli to jest to wykorzystanie właśnie zasobów lokalnych, o których pani mówiła.
Mhm.
Tak, zgadza się. I tutaj właśnie to jest ten wspólny mianownik, czyli czego brakuje tak naprawdę w lokalnych społecznościach, to tego wspólnego miejsca. Bo właśnie prawie, że w każdym projekcie, w każdej miejscowości, która realizuje program grantowy Ten Działaj Lokalnie, powstaje takie wspólne miejsce, najczęściej na świeżym powietrzu. Oczywiście ono jest okraszone zajęciami, spotkaniami edukacyjnymi, czy też ścieżka, była taka ścieżka w jednym z projektów.
Możemy konkretnie to teren województwa lubuskiego, jeżeli pani pamięta, gdzie warto podać taką dobrą praktykę, to jak najbardziej.
To było tak, w gminie Bobrowice, wokół sali wiejskiej powstała taka ścieżka edukacyjna z ziołami. To mi się ten projekt bardzo podobał, bo argumentacja pań, które składały wniosek, była taka, że w dzisiejszych czasach ludzie nie wiedzą, jak wyglądają zioła, a te takie naturalne rośliny, tylko wszystko się już kupuje.
Suszone w paczkach.
Tak, wszystko się kupuje w sklepie, w paczce, a zrobiły taką ścieżkę edukacyjną, oprócz tego, że został uprzątnięty teren, zakupiły te rośliny ziołowe, dzieci sadziły na zajęciach takich edukacyjnych w ramach zajęć szkolnych sadziły te rośliny i później panie przeprowadzały takie lekcje edukacyjne. Uważam, że to był super pomysł i dlatego bardzo chwalę sobie program grantowy, ja jako koordynator, bo naprawdę cieszy serce. Zwłaszcza jak ja jeżdżę później do tych wszystkich miejscowości na monitoringi i też muszę sprawdzać, czy to faktycznie się odbywają te wszystkie projekty, to naprawdę cieszy się serce.
Jeszcze tutaj chciałam dodać, właśnie przedziałaj lokalnie, ponieważ napisaliśmy też projekt o naszej tożsamości Gosthorza, prawda, o jak mieszkańcy kiedyś jak żyli, jak co jedli, jak się zachowywali. Stroje średniowieczne. Nasza grupa ma stroje średniowieczne, uszyte, nowe, ponieważ żeśmy kiedyś mieli też inne. I w tych strojach właściwie to pokazujemy się wszędzie, gdzie tylko są różne uroczystości, na przykład na dożynkach naszych gminnych pokazujemy się. Bierzemy udział w różnych tam i turniejach średniowiecznych. Na przykład mamy wybudowane również dyby średniowieczne, gdzie mamy całą taką grupę naszą inicjatywną, gdzie jest kat, są służki, jest księżna, są rycerze i po prostu taki element wtedy, kiedy na przykład czy przyjeżdżają wycieczki do nas, czy przypływają stateczki małe, czy jakieś motorówki, czy kajaki, to wtedy się umawiamy, poprowadzamy po wsi, pokazujemy naszą wieś, opowiadamy naszą całą historię właśnie w tych strojach średniowiecznych. Więc to jest takim elementem dodatkowo dekoracyjnym. Chciałam powiedzieć, że no, jesteśmy zdumni z tego, ponieważ no, wszędzie się pokazujemy.
Rozumiem, Pani że nie Magdo. Brakuje chętnych, żeby przywdziać te
no
stroje.
Nie, no oczywiście mamy swoją grupę. No staramy się dla naszego takiego uśmiechu, że tak powiem, to całą tą grupę wziąć w te dyby średniowieczne i muszą przyrzekać, niestety, że będą współpracować z nami, współfinansować naszą miejscowość. No nie zawsze to się udaje, ale rzeczywiście są to bardzo takie miłe i fajne wspomnienia.
A ilu mieszkańców jest w Gosthorzu?
Ponad 300 mieszkańców jest w miejscowości Gosthorze.
Właśnie taka realizacja takich projektów w małych miejscowościach to jest bardzo duży element integracyjny. Ludzie się poznają, razem spędzają wolny czas, a też co jest bardzo dużym plusem, to jest to, że jeżeli zrobią wspólne miejsce, to później przede wszystkim z tego miejsca korzystają, a druga kwestia, no tutaj najczęściej w kierunku młodzieży, że też tego nie niszczy młodzież, tak? Bo jeżeli takie wspólne miejsce w miejscowości razem będą sprzątać i to starsi, dorośli i młodzież, to później młode osoby no nie przyjdą po południu czy podczas weekendu i tam nie zniszczą, nie zaśmiecą. Więc element integracyjny to jest bardzo silny.
Tak, zgadzam się.
Czyli też takie międzypokoleniowe inicjatywy,
tak,
projekty mogą się pojawiać.
Mhm.
A jakie pomysły były na terenie Starego Raduszca?
Ten proces decyzyjny na terenie Starego Raduszca, tak jak sobie w tej chwili przypominam, to tak się rozwijał. Na początku my się uczyliśmy tej aktywności lokalnej, ludzie się razem z nami jej uczyli i to był taki proces mimo wszystko długotrwały. On trwał przez kilka projektów. Każdy projekt dawał nam tak naprawdę zupełnie co innego, jeśli chodzi o ten feedback, czegoś innego się uczyliśmy. ale też zupełnie inne były oczekiwania i później zupełnie inna realizacja celów. Na początku to były cele przyziemne, które jeszcze powstawały zanim stowarzyszenie powstało. To się mówiło o tym, że nie ma tego, nie ma tamtego. Czy pierwszy projekt Zdziałaj Lokalnie, pamiętam dobrze, to był plac zabaw na blokowisku. Takim blokowisku, które tak trochę było, troszeczkę było zaniedbane w tamtym czasie, natomiast takie bardzo ambitne, żeby coś tam zrobić. I ta sukces tego projektu, taki trochę nieoczekiwany, on spowodował to, że rzeczywiście tak ludzie uwierzyli, że możemy razem coś zrobić, że warto artykułować swoje pomysły, warto o nich rozmawiać. I to się działo w taki sposób bardzo, bardzo bym powiedział, drogą ewolucji niż rewolucji, tak? Powstał pomysł organizacji w miejscowości Stary Raduszec, imprezy tematycznej, która się nazywa Noc Świętojańska w Starym Raduszcu i z roku na rok coraz więcej odwiedzających przychodzi, uczęszcza. My też staramy się z roku na rok coraz bardziej tę imprezę rozwijać, ale też w miejscowości Sarbia na przykład powstał taki pomysł bardzo niszowej imprezy, ale niezwykle ciekawej, fantastycznej Sarbii, gdzie co roku przyjeżdżają miłośnicy gier, fantastyki, Star Wars, w tym roku Wikingowie, to się wszystko dzieje w okolicach Dnia Dziecka i to są naprawdę imprezy tak niepowtarzalne i tak trudne do opowiedzenia, jeśli się tam po prostu nie przybędzie z dzieciakami. One się nie cieszą, te imprezy, nie wiadomo jak dużym zainteresowaniem. Tam nie ma po 200, po 400 osób, ale ta grupa dzieciaków, która tam jest, wyjeżdża z niepowtarzalnymi doświadczeniami.
Noc Świętojańska to jest taki projekt, który urodził się podczas działań lokalnie i w kolejnych edycjach był powtarzany?
Był wspierany przez Działaj Lokalnie w tym takim najważniejszym etapie, tak? Był taki czas, najpierw powstała ta idea i była próba realizacji tego własnego siłami, ale w pewnym momencie zrobiliśmy sobie też taki rachunek sumienia, zobaczyliśmy co mamy, czego nam brakuje i napisaliśmy projekt i jakby troszkę tego sprzętu, troszkę nadanie właśnie takiego wizerunku, tego szlifu takiego typowo miejscowego, raduszeckiego, to się właśnie zadziało przy okazji Działaj Lokalnie.
Pani Marto, czy pojawiają się właśnie takie pomysły podczas jednego projektu, jest pomysł na konkretne działanie, a podczas kolejnych on jest powtarzany, uzupełniany i na przykład ma szansę jakaś taka trwała inicjatywa rozwijać się z roku na rok i co roku być dofinansowywana konkretną kwotą?
Mhm, tak, jak najbardziej. Można mieć cały cykl różnych działań, sfinansowanych działań lokalnie. Oczywiście to nie może być ten sam pomysł, ten sam projekt, ale dalsza realizacja czy dalsze pomysły jak najbardziej można sfinansować działa lokalnie, czyli że to jest jakby cały cykl różnych wydarzeń czy eventów. No, te same działania nie mogą być finansowane, ale już dalsze etapy, dalsza realizacja jak najbardziej. Tak mi się przypomniał teraz jeden projekt, który był w Włochowicach i też mi się bardzo podobał, bo tutaj też ten element międzypokoleniowy bardzo mocno był zaznaczony, a mianowicie tam były zajęcia krawieckie i też w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią szyć, a przede wszystkim było tak, że organizacja pozarządowa zakupiła maszyny do szycia i na sali wiejskiej spotykały się starsze osoby, panie, które potrafiły szyć i uczyły te młode właśnie nauki szycia, tak? I tutaj, nie wiem, bardzo fajnie spędzały te osoby czas i wiem, że dużo, dużo aktywności dzięki temu właśnie projektowi powstało później, bo podczas rozmów przy maszynie gdzieś tam się urosły kolejne pomysły na inne projekty. Jeszcze jeżeli chodzi o działanie lokalnie, to też jest taka trochę szkoła w pisaniu projektów, bo tutaj dotacja, jaką maksymalnie można uzyskać, to jest 6 tysięcy złotych. I zanim organizacja pozarządowa otrzyma dotacje na miliony złotych, to najpierw warto realizować te projekty na 6 tysięcy złotych. I tutaj możemy się, wniosek jest bardzo prosty, więc tutaj możemy się nauczyć pisać projekty, jak później je realizować, jak je rozliczyć, jak napisać raport. Prawda? Pani tak. Ewa kiwa głową, tak. Więc wie o co chodzi. Tak. To jest taka szkoła w pisaniu projektów. I my też jako fundacja pomagamy w pisaniu projektów, mówimy o źródłach, gdzie można uzyskać pieniądze. Mamy doradztwo i telefoniczne, mailowe, można się umówić na spotkanie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, dziś w programie rozmawiamy o projektach realizowanych dla społeczności lokalnych, na przykładzie programu Działaj Lokalnie. Pani Marta Stachowska, koordynator Ośrodka Działań Lokalnie, Fundacja Kolegium Polonikum w Słubicach, pan Robert Narkun, Stowarzyszenie Raduszczanka ze Starego Raduszca i pani Ewa Klepczyńska, prezes Stowarzyszenia Skarpa Gosthorze z Gosthorza. W takim składzie dziś rozmawiamy o projektach i o możliwościach, jakie one dają. Celem tego programu jest też podpowiedzenie państwu, zainspirowanie do szukania możliwości zdobywania środków, by rozwijać siebie, by rozwijać swoje społeczności lokalne, by tworzyć miejsca spotkań. O tym już pani Marta mówiła, że jest to ważny cel i ważny efekt, że mieszkańcy mają gdzie się spotykać. Pani Ewa podkreślała, że projekty inspirują do kolejnych działań. To, że powstaje coś namacalnego, że nie jest to tylko jednorazowe działanie, które przez chwilę cieszy, a potem zanika, chociażby barka odbudowana, którą można podziwiać, żeglując Odrą. To są takie namacalne efekty projektów. Ale żeby projekty mogły powstawać, właśnie potrzebne są pomysły, potrzebni są liderzy, potrzebna jest grupa i wsparcie. Jak to właśnie wygląda? Czy to nie jest tak, że jest jedna osoba, która ma pomysł, a pozostali mieszkańcy chcieliby tylko czerpać z efektów? Czy trudno jest zaangażować sąsiadów, współpracowników do działań? Czy widząc te pozytywne efekty projektów, już ludzie zaczynają się bardziej garnąć do współpracy? Kto zacznie?
Wydaje mi się, że nigdy nie jest tak, że jedna osoba jest w stanie cokolwiek zrealizować. Mamy tego wiele przykładów. My bardzo mocno też postawiliśmy na inicjatywy, które się rodzą gdzieś poza naszym stowarzyszeniem. Powstaje jakiś pomysł, powstaje jakaś grupa pasjonatów. Oni wiedzą, co robią. Oni potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o napisanie wniosku, o rozliczenie wniosku. Natomiast jeśli mają pomysł, przychodzą, mówią, że na naszym terenie gminy Krosno-Odrzańskie chcą coś fajnego z nami realizować i nas ten pomysł przekonuje, to my jak najbardziej w to wchodzimy. W ten sposób nawiązaliśmy współpracę z wieloma grupami w gminie Krosno-Odrzańskie, z wieloma stowarzyszeniami też. Takim chyba sztandarową grupą, która jakby połączyła siły ze Stowarzyszeniem Raduszczanka, jest grupa Krośnieńskie Bezdroża, która jeździ samochodami terenowymi. I teraz właśnie w najbliższy weekend w Gosthorzu, co też jest efektem współpracy Stowarzyszenia Raduszczanka i Stowarzyszenia Skarpa Gosthorze, jest to, że baza siódmego zlotu Raduszczanka 4x4 jest w tej chwili w Gosthorzu, tam właśnie na terenie grodziska średniowiecznego, bo to jest bardzo gościnne miejsce, bo to jest miejsce, które chcielibyśmy pokazać mieszkańcom województwa lubuskiego. Zawsze komandor rajdu Marcin Izdebski tak stara się planować te trasy, te roadbooki, żeby były jakieś bardzo ciekawe historycznie lub jeśli chodzi o ukształtowanie terenu lub jeśli chodzi o naturę miejsca do odwiedzenia, po to, żeby promować nasze tutaj tereny. I tu się to wszystko jakby się zamyka, bo myśmy najpierw wyciągnęli rękę do ludzi, którzy teoretycznie zajmowali się tylko jazdą samochodami terenowymi, a w tej chwili, jak się wpisze w Google Raduszczanka, to wbrew pozorom nie wyskoczą informacje o stowarzyszeniu. Będzie kilkanaście stron z filmikami, ze zdjęciami z rajdów terenowych Raduszczanka 4x4. Będzie promocja tych terenów, będą niesamowite widoki, niesamowite przeprawy, niesamowicie zaciekła rywalizacja o pierwsze miejsce, ale bardzo mocno w duchu fair play, bo to jest bardzo mocno wpisane w offroad i w tym momencie jakby te wszystkie nasze projekty działania się spotykają w Gosthorzu i tam się odbędzie teraz już w ten weekend piękna impreza, na którą też przy okazji wszystkich serdecznie zapraszamy.
A jeszcze można się zarejestrować jako uczestnik takiego wydarzenia, czy już tylko bardziej pokibicować?
Tak, myślę, że tak. Jeszcze zapisy nie są zamknięte. W piątek o 16 trzeba być w Gosthorzu, trzeba mieć samochód terenowy, w zależności od tego, jak on jest wyposażony, czy ma wyciągarkę, czy to będzie wyczyn, czy to będzie wyczyn Xtreme, czy zwykły turystyk, bo też takie trasy mamy dla tych mniej wymagających zawodników, to jeszcze można się zarejestrować i wystartować. Fajna sprawa.
Podał pan tutaj przykład już takiej grupy nieformalnej, która była po prostu, tak, byli ci pasjonaci, działali, ale czy też takie grupy nieformalne tworzą się na potrzeby konkretnych projektów? Jak to właśnie było u pani?
Tutaj jak jest przykład, jak podał Robert, właśnie to połączenie. Raduszczanka razem z Stowarzyszeniem Skarpa Gosthorze. Połączenie tych dwóch stowarzyszeń, połączenie tych dwóch wielkich potencjałów. Wieś średniowieczna Gosthorze, Grodzisko i tutaj Raduszczanka, które spotykamy się właśnie na tej wielkiej uroczystości. Muszę państwu powiedzieć, że tak jak tutaj pani pytała, pani redaktor, czasami też są i trudne rzeczy, bo to nie jest tak do końca, że tak, właśnie wszystko jest dobrze i bardzo dobrze. No, spotykamy się również z różnymi takimi przygodami, prawda? Czego byśmy się nie spodziewali. Ale zawsze przy sobie mamy właśnie tych ludzi. Między innymi ja tutaj chciałam powiedzieć o Robercie, który od że tak powiem, kilku lat nasze stowarzyszenie wspiera i naszych mieszkańców. Dzięki niemu też jest wiele pomysłów. Dzięki niemu i jego, że tak powiem, ambicji i naszej tutaj współpracy są realizowane bardzo fajne projekty. I myślę, że nie można samemu, tak jak wspomniał już tutaj Robert, działać. Trzeba to działać razem, wspólnie, lokalnie, z mieszkańcami głównie, nie? Z członkami stowarzyszenia, też między innymi i z Raduszczanką, też między innymi mówię, dlatego że sami, tu już jak się powtarzam, mówię, że sami byśmy tego nic nie zrobili. Też trzeba po prostu pomóc, też trzeba doradzić, coś trzeba przeanalizować, prawda? Którą drogą iść, żeby było dobrze, żeby było dobrze to zrealizowane, żeby byli ludzie też zadowoleni, żeby była satysfakcja i żeby rodziły się oczywiście nowe pomysły. Ja jeszcze tu wracam do u nas takiej wielkiej imprezy, to jest Międzynarodowy Dzień Rzeki Odry, Flis Odrzański. Właśnie też, jak i również Raduszczanka, jak i również my tutaj wspólnie działamy przy tym Flisie Odrzańskim, gdzie się spotykamy, gdzie witamy flisaków, że gdzie rozwijamy turystykę nad Odrzańskiem, no bo głównie też między innymi też stowarzyszenie działa na rozwój turystyki, jeżeli chodzi o rzekę Odrę.
Tak, to już też takie międzygminne, prawda?
Tak, to jest międzygminne, no i ci flisacy zatrzymują się u nas, przygotowujemy poczęstunek, są koncerty, występy dzieci, różnego robimy gry, zabawy, także związane jest to wszystko właśnie z rzeką Odrą, z grodziskiem średniowiecznym i tutaj współpraca, która się układa bardzo dobrze. Trzeba mieć takiego człowieka, jak jest Robert, ponieważ ja, tak jak wspomniałam, pracuję z nim już wiele, wiele lat. I zawsze mogę na niego liczyć. Zawsze przyjdę, zapytam się, Robert, coś myślimy, coś działamy. Oczywiście czasami powie, że nie ma czasu, prawda? Ale rzeczywiście z reguły musi być ten lider. Ktoś, kto się zna, kto to poprowadzi, kto skontroluje i zobaczy. A tutaj pani Magda, jeżeli chodzi o Fundację Kolegium Polonikum, gdzie dostajemy te pieniądze, prawda? Gdzie otrzymujemy, też jest bardzo ważna rzecz, bo za każdym razem ile razy bym się zadzwoniła, czy ile razy bym się skonsultowała, zawsze chętnie pomogą. Także warto, warto naprawdę założyć stowarzyszenie, naprawdę warto pozyskiwać między innymi z Fundacji Collegium Polonicum, bo są to efekty wymierne, widać, jest cała integracja społeczeństwa, no i u nas w Kostchorzu są po prostu pokaz mody też średniowiecznej, gdzie nie wspomniałam, no i jadło to średniowieczne. Także staramy się, mamy produkt swój lokalny, pieczemy takie bułeczki, bareczki i również takie ciasteczka goskarki, gdzie przebieramy się w tych strojach średniowiecznych, idziemy w koło dyb, idziemy nad Odrę, witamy turystów, pokazujemy się, że jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. I uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Także zapraszam chętnie do uczestniczenia po prostu, założenia stowarzyszenia, znajdowania liderów, którzy będą to kierować, którzy będą potrafić się również rozliczyć, no bo niestety projekt każdy trzeba mieć. Pierwsze to jest pomysł, drugie to napisać projekt, trzecie to rozliczyć projekt, wygrać,
uzyskać
dofinansowania. Tak jak wspominałam, są to małe pieniążki, niektóre, ale te pieniądze, które bardzo cieszą. Na wiele rzeczy możemy sobie pozwolić, na wiele rzeczy możemy, oczywiście zgodnie z projektem, prawda, trzymać się, bo trzeba to prowadzić księgowość ściśle, żeby to miało, wszystko było przygotowane i zgodnie z realizacją. Ale również jest wiele uśmiechu, wiele radości, no i wiele szczęśliwych dni, że jednak coś w tej wiosce się dzieje, prawda?
No wiele już się dzieje, ma szansę dziać się jeszcze więcej właśnie za sprawą kolejnej edycji. To też szansa dla nowych grup, dla nowych stowarzyszeń, ale właśnie co jest istotne, chyba właśnie nie tylko stowarzyszeń, bo te grupy nieformalne też mogą szukać sobie opiekunów, partnerów, więc tak naprawdę każdy mieszkaniec, który nas w tej chwili słucha i mieszka na terenach, z których można aplikować ośrodki, może takie pomysły i inicjatywy zgłaszać, prawda?
Jak najbardziej grupy nieformalne również mogą składać, aczkolwiek faktycznie muszą mieć osobowość prawną danej organizacji. I jeżeli nie mają gdzieś w pobliżu zaznajomionej organizacji, która by im pomogła w tym temacie, to jak najbardziej mogą odezwać się do nas, do ośrodka Działaj Lokalnie. I my też takiej organizacji, taką organizację możemy znaleźć w pobliżu. Więc warto się do nas odezwać, czy to po poradę. Tak naprawdę, no wiadomo, my nie piszemy wniosków, ale pomagamy też, ukierunkujemy, jak to, w którą stronę fajnie, żeby projekt poszedł, żeby uzyskał dofinansowanie. Tutaj lokalna komisja grantowa ocenia wnioski i ta komisja się spotyka właśnie pod koniec maja i wtedy bierze te wszystkie wnioski, ocenia i patrzy, który jest taki najciekawszy i z którego tak wynika właśnie to dobro wspólne. Bo to jest taką esencją i celem tego programu, żeby tutaj, nie wiem, ludzie razem działali w wolnym czasie, żeby spędzali czas. I też grzechem jest tutaj mówić, że tak naprawdę w takich małych miejscowościach nic się nie dzieje. Wystarczy mieć oczy i uszy szeroko otwarte i sprawdzić po prostu na stronie fundacji, czy akurat zasięg konkursu jest w tej danej miejscowości.
Mówiła pani, że takie spotkania lokalne też będą informacyjne, organizowane.
Tak, ja tutaj indywidualnie takie spotkania organizuję w danej gminie, jeżeli jest grupa ludzi, czy też osoby urzędnicy z urzędu gminy, że tak powiem, zaproszą mnie na spotkanie, to jak najbardziej przyjeżdżam i takie spotkania informacyjne prowadzę, omawiam regulamin, omawiamy wniosek. I tak naprawdę już warto przyjść z konkretnym pomysłem. Więc jak już jest grupa, która ma pomysł i wtedy ten pomysł omawiamy, to też jest o wiele łatwiej. Więc jeżeli jest grupa nieformalna z małej miejscowości, a jesteśmy z konkursem na tym terenie, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu.
Przypomnę o możliwości włączenia się do rozmowy 68 324 22 55 i 801 327 462. To możliwość dla przedstawicieli organizacji, by zadać pytanie o program Działaj Lokalnie, ale też możliwość dla państwa, jeśli macie państwo jakiś pomysł, który widzielibyście do realizacji na terenie swojej miejscowości i chcielibyście zainspirować którąś z organizacji, to też jak najbardziej taki głos może się się pojawić. A proszę powiedzieć, do kiedy te wnioski należy składać w tej kolejnej edycji?
Nabór trwa do końca maja, czyli do 31 maja. I składamy wnioski przez generator, tylko i wyłącznie przez stronę internetową i tak naprawdę to jest bardzo duże ułatwienie, bo nic nie drukujemy, żadnych załączników.
Chwilkę więcej poproszę Państwa o założenie słuchawek. Mamy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Piotr z Zielonej Góry.
Witam.
Ja chciałem pogratulować organizatorom tego rajdu, Rajduszanka. To jest naprawdę dobra robota, co oni robią, że organizują takie rajdy. Z całego regionu zjeżdżają się ekipy, różni rajdowcy, którzy chcą pojeździć w terenie i nie po lasach, nie niszczyć lasów, tylko w takich rajdach uczestniczych, gdzie są wyznaczone prywatne tereny, do tego po prostu. Do tego, żeby się pojeździć autem takim terenowym. Chciałem pogratulować. Naprawdę dobra robota.
Bardzo dziękujemy za ten głos i to chyba taki dowód, że nie tylko duże ośrodki mogą inspirować mniejsze, ale też mieszkańcy dużych miast mogą korzystać z tego, co się dzieje w takich malutkich ośrodkach, w pomysłach, które rodzą się gdzieś w małych miejscowościach, w małych wsiach. Wróćmy do tego generatora. Czy napisanie takiego wniosku jest jakieś bardzo wymagające, czy jest trudne? Jakie dokumenty trzeba przygotować, zgromadzić, żeby starać się o wsparcie?
No ja uważam, że nie jest trudne, ale ja też już piszę projekty od paru lat.
To zaraz panią Ewę zapytam.
Tak, to znaczy ja uważam też, że trochę program ten to jest taką szkołą podstawową w pisaniu projektów. Naprawdę wniosek jest bardzo łatwy, nie jest skomplikowany, nie ma takich trudnych, podchwytliwych pytań. A jeżeli są jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o wniosek, to jak najbardziej można się ze mną skontaktować i bardzo mocno pomagam w pisaniu wniosków. Tak naprawdę też moglibyśmy zorganizować szkolenie z pisania, jeżeli jakaś grupa byłaby chętna i chciałaby uzyskać taką poradę czy szkolenie, jak napisać dobrze wniosek. I tak naprawdę jak się nauczymy już pisać wnioski, nie tylko tutaj do tego programu, to już możemy składać w różne miejsca i pozyskiwać inne źródła finansowania naszych pomysłów.
Pani Ewo, co było takim największym wyzwaniem w pisaniu projektów i w późniejszym rozliczaniu projektów? Pewnie na początku, bo teraz tu oboje państwo już jesteście zaawansowani.
Tak. Na początku widzieliśmy wszystko tak, że tak powiem, po omacku. Wiele ludzi nam pomagało, wiele ludzi nam wspierało nas, podpowiadali nam, jak to napisać, bo na początku było to po prostu bardzo też trudno, nie? Po pewnym czasie, żeśmy się nauczyli, prawda? A tutaj, ponieważ już działamy z Robertem od wielu lat, więc tak jak wspomniałam, jest naszym tutaj tak jakby opiekunem składania wniosków, prawda? I z czego się bardzo cieszymy, bo ja bym na przykład napisała inaczej, stowarzyszenie inaczej. Tutaj Robert zawsze podpowie, że trzeba coś jeszcze dopisać, jeszcze trzeba je ująć, czy jeszcze trzeba to tak zrobić. Więc to efekty są wymierne, że ten projekt przechodzi i to jest najważniejsze, prawda? Także mówię, na początku było rzeczywiście bardzo ciężko i bardzo trudno nam. Ale żeśmy się nauczyli i razem wspólnie działamy. Działaj lokalnie.
6 tysięcy to jest maksymalna kwota dotacji. Czy organizacja musi coś od siebie wnieść w takim projekcie?
Tak, dotacja jest do 6 tysięcy złotych i tutaj wymagany jest wkład własny 25%, z czego 5% jest to wkład finansowy.
To są drobne.
To są tak naprawdę drobne sumy pieniążki. W porównaniu do całościowej dotacji i do wspólnie spędzonego czasu tutaj.
Tak.
Czy chcielibyście Państwo zdradzić już pomysły na kolejne działania w tym projekcie? Czy może już złożone te wnioski od razu?
Złożone jeszcze nie są. Ale pomysł już jest oczywiście, bo jakby akurat w miejscowości Stary Raduszec z takim celem od wielu lat, który przyświecał wielu działaniom, który był jakąś taką drogą do celu, było to, żeby w miejscowości wybudowana została świetlica wiejska. Miejscowość dość duża, ponad 400 osób, a jako jedna z nielicznych, która nie posiadała świetlicy wiejskiej. I takie deklaracje padały od wielu lat, ale jakby to, że mieszkańcy starali się, pokazywali się gminie jako taka zintegrowana społeczność, której warto zaufać, w której warto powierzyć takie mienie, to w tej chwili jest ta świetlica wiejska w Starym Raduszcu budowana i ten projekt, który w tym roku będzie składany, odpowiada na zapotrzebowanie części grup osób, które naprawdę dużo włożyły swojego serca, zaangażowania w to, żeby projekt powstał, a mianowicie panie, które chcą założyć coś na kształt koła gospodyń wiejskich. Chciałyby wspólnie zorganizować warsztaty kulinarne, chciałyby zrobić coś nie tylko dla siebie, ale też dla seniorów z miejscowości przy okazji takiego projektu kulinarnego. I w tym roku Stowarzyszenie Raduszczanka na pewno złoży taki projekt.
No właśnie, bo taka 6-tysięczna cegiełka, no pewnie trudno byłoby taki projekt jak budowa świetlicy zrealizować, ale na te działania w świetlicy czy na stworzenie koła to już chyba jak najbardziej nie było takiej struktury jeszcze na terenie wsi.
Nie było. Nie jestem pewien, czy kiedyś, lata temu takiej struktury nie było. Na pewno w ostatnich latach nie było. Na pewno są to zupełnie nowe osoby, które chcą się tym zająć. Cegiełka, tak naprawdę z tych cegiełek, a nie jakby ze środków finansowych została zbudowana ta świetlica, to znaczy z cegiełek zaangażowania społecznego, nie?
Pani Marto, koła gospodyń wiejskich to też chyba takie kopalnie pomysłów. To już są takie działające grupy lokalne, które się spotykają, są. Czy pojawiają się takie projekty właśnie w konkursach?
Tak, tak. I to jest taka bardzo wdzięczna grupa, bo panie, zwłaszcza właśnie z kół gospodyń wiejskich, które napiszą taki wniosek i później on przejdzie i będzie realizacja projektu, no to bardzo są wdzięczne, bardzo się cieszą. To przeważnie są takie ich pierwsze też projekty i warsztaty kulinarne, zajęcia dla dzieci, właśnie też, że starsi gotują i przekazują te dania, które kiedyś się gotowało, a gdzie w dzisiejszych czasach może nie ma tak, czy w internecie, albo ludzie po prostu nie potrafią gotować i z tymi młodymi, naprawdę te międzypokoleniowe aspekty wokół kuchni, wokół kulinariów, to też często się pojawiają. I też komisja chętnie przyznaje na to pieniądze, bo widzi, że faktycznie wychodzi to z potrzeby, taki projekt nie jest jakiś sztuczny i że naprawdę będzie realizowany i ludzie wspólnie spędzą czas. To komisja lubi takie ciekawe, międzypokoleniowe projekty i właśnie, które wychodzą od tej lokalnej społeczności, bo tutaj bardzo ważna jest diagnoza. W pisaniu projektów bardzo ważna jest diagnoza, czyli że ten projekt, pomysł musi wychodzić faktycznie od tej miejscowości, że tam się sprawdzi, że jeżeli będzie dotacja, to będą uczestnicy, bo to też nie chodzi o to, żeby na siłę jakiś projekt realizować, który nie będzie miał odbiorców, prawda? Pani Ewo, pani Ewa wie, że tak to działa.
Tak, zgadzam się jak najbardziej. No teraz tak jakby się odradzają też te koła gospodyń wiejskich, bo to one wcześniej funkcjonowały bardzo kiedyś prężnie. Potem był taki moment zastoju tych kół gospodyń wiejskich, ale teraz widzę, że zaczynają się znowu odtwarzać. Myślę, że ja akurat mam u siebie w swojej miejscowości stowarzyszenie, więc koło gospodyń wiejskich, no na razie nie zastanawialiśmy się nad tym. Co planujemy? Będziemy teraz właśnie się spotykać i będziemy składać też wniosek do Działaj Lokalnie. Pomysł mamy taki, wydaje mi się, że fajny, na razie go nie zdradzę, ale mam nadzieję, że uda nam się go złożyć i oczywiście zrealizować. Także będziemy tutaj starać się, żeby... No głównie chodzi o rzekę Odrę, też turystykę nad Odrzańskiem i głównie chodzi o nasz ten grunt średniowieczny, że można by było jeszcze coś dodatkowo, może jakąś ścieżkę jeszcze edukacyjną. Myśleliśmy o takiej ścieżce edukacyjnej właśnie średniowiecznej, która by szła wtedy od Grodziska Średniowiecznego aż do rzeki Odry. No ale to zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało.
Jak słyszeliśmy, ścieżki edukacyjne Są mile widziane,
też dobrze oceniane, że jest
tak,
to
jak najbardziej przemyślane i ciekawe. Tak. Gdzie można szukać szczegółowych informacji już o tym programie? Gdzie możemy się dowiedzieć, które gminy są objęte możliwością składania wniosków, aplikowania?
Aby sprawdzić, jakie gminy na terenie województwa lubuskiego są objęte konkursem, to zapraszam na ogólnopolską stronę Działaj Lokalnie. A żeby tutaj jakby u nas dokładnie przeczytać regulamin, wniosek i tutaj na naszym terenie, to zapraszam na stronę Fundacji na Rzecz Kolegium Polonikum, czyli www.fundacjacp.org.
A jakie środki są do podziału? W jakiej wysokości?
Co roku mamy środki w wysokości 55 tysięcy. I do tej pory jako fundacja, bo już teraz w tym momencie realizujemy 13. edycję tego programu, i do tej pory już ponad 500 000 złotych rozdaliśmy w ramach dotacji i ponad 110 dotacji, pomysłów zostało dofinansowanych.
Pieniądze nieduże, ale można dużą integrację i aktywizację społeczności lokalnych dzięki nim uzyskać, stworzyć, jak słyszymy tutaj, pomysłów mnóstwo, kolejne będą się pojawiały. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi dziś byli pani Marta Stachowska z Fundacji Kolegium Polonikum.
Dziękuję.
I do usłyszenia pewnie następnym razem. Być może przy kolejnym spotkaniu porozmawiamy o efektach już właśnie następnej edycji programu. Pan Robert Narkun, Stowarzyszenie Raduszczanka ze Starego Raduszca.
Dziękuję.
I pani Ewa Klepczyńska, prezeska Stowarzyszenia Skarpa Gosthorze z Gosthorza.
Dziękuję bardzo.
Sylwia Misiak i Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?